śmierci i zmartwychwstania i normalnie w niedzielę o godzinie 10:30 mamy nabożeństwo. I kochani, też mamy wyjazd wspólnotowy. To jest od 8, 9, 10 czerwca. Szczegóły będą podane już w poniedzieli, po środzie. Dokładne szczegóły, co i jak będziemy wiedzieć. Ale ci z was, którzy chcą zaliczki, to mogą już wpłacać 50 zł do Doroty Mity. Także to są takie ogłoszenia. I myślę, że pomodlimy się i przejdziemy dalej, bo przesłanie jest dość ważne. A chciałbym, żebyśmy zakończyli też to dzisiaj przed 12 jeszcze takim krótkim uwielbieniem, żebyśmy mogli iść. A pytanie jest właśnie do Pawła i 15:30. Słuchajcie, ja bym jeszcze chciał poprosić, żeby Paweł i Lidia wstali. Dajmy mu gorąco klaski. Bardzo wam dziękujemy, że przyjechaliście. Wybaczcie, że tak umknęło mi to. To dzięki wam tutaj dzieje się te rzeczy. I tak jak wspomniałem, 19 lat temu mieliśmy właśnie bramy nie ma pomienienia piekła, 19 albo 20. Nie mogę sobie przypomnieć, jak wszystkie daty pamiętam, tak tego nie mogę. 98 albo 99. Także to jest super, że możemy mieć to wydarzenie tutaj w Pawianicach. Także dziękujemy wam bardzo. Na końcu się pomodlimy o was, pobłogosławimy was. Także słuchajcie, pomodlimy się też. Będziemy dzisiaj tak dynamicznie iść. Nie będziemy się zbyt mocno rozwodzić, bo jest dzisiaj sporo jeszcze rzeczy do zrobienia. Duchu Święty, proszę Cię o każdego z nas tutaj, abyś przygotował nasze serca, abyś przygotował nasze głowy, że tak powiem, do przyjęcia ziarna prawdy. Panie, aby to ziarno prawdy pomogło nam wytrzewić wszelkie kłamstwo z naszych głów, abyśmy mogli spojrzeć na sprawy Królestwa Bożego z niebiańskiej perspektywy. Nie z tej ziemskiej, przyziemnej, ludzkiej czy demonicznej, ale z tej niebiańskiej perspektywy. Abyśmy mogli naprawdę wprowadzić te Boże zasady w nasze życie i abyśmy czuli się tym zainspirowani, nie obciążeni, że pastor każe nam coś robić, ale dlatego, że to Ty nas pobudzasz od wewnątrz, w naszym sercu, że warto żyć Bożymi zasadami. Ja proszę Cię o to, Duchu Święty, abyś włożył w nas to pragnienie życia według Twoich standardów. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, mam pytanie do was wszystkich. Chciałbym, żebyście, jeśli ktoś wie, to jeśli mi ktoś odpowie, z poprzedniego nauczania jest takich, pamiętacie, 5 punktów, w jaki sposób możemy stać się częścią wspólnoty. Jeśli wstaniesz pierwszy i odpowiesz mi na te 5 punktów, to dostaniesz ode mnie w prezencie tą książeczkę. Więc jeśli ktoś, czy jest ktoś, kto pamięta? To jest dla mnie taki test, czy ja jako kaznodzieja dobrze przekazuję i pamiętacie. 5 punktów. To dostaniesz inną. 5 punktów. W jaki sposób stać się częścią Kościoła? Słuchajcie, nie załamujcie mnie. Co, co? Pamiętasz? No to powiedz. To jest część z jednego punktu. Ale jeden mamy, tak jest. To był trzeci punkt. Kochać ludzi, z którymi się jest, w kościele i z którymi się służy. To jest trzeci punkt. A pierwszy, kto pamięta? Kochać Boga. Drugi punkt? To jest czwarty punkt. Słuchajcie, to za tydzień powtórzę konkurs. Zwiększymy nagrodę. To, ale z tym się wiąże, zgodzę się z tym, ale z tym się wiąże wizja, jaką Bóg dał Kościołowi. Jeśli kochasz Boga, to kochasz Jego wizję. A co jest Jego wizją? Ewangelizacja, czynienie uczniami i posyłanie innych do tego, aby czynili dokładnie to, co my robimy. To jest Boża wizja, nie ludzka. To nie jest to, że Jerzy Tarnowski przyjechał sobie tutaj, powiedział coś, wymyślił sobie. To jest Jezus przekazał uczniom. Trzeci punkt to jest właśnie kochać ludzi, z którym się jest w kościele. Czwarty, kochać ludzi, którym się służy. Piąte, kochać służbę, w której się służy. Tak jak wiecie, miałem taki epizod w swoim życiu, że grałem, śpiewałem w chórku. I to było jeden z najtrudniejszych etapów mojego życia chrześcijańskiego. Nie tylko mojego, ale i kościoła. Także słuchajcie, to jest 5 punktów. Czy będziemy... slajd? To ja poproszę. Także słuchajcie, no wybaczcie mi. Za tydzień jeszcze raz powtórzymy konkurs. Także... Ale to jest proste, wiecie, bo rozmawialiśmy o tym, że wiecie, deklaracje w dzisiejszych czasach członkowskie, moim zdaniem, inne kościoły to stosują, nie oceniam tego, ale to nie działa. Dzisiaj ludzie strasznie się boją czegoś takiego. W ogóle to nie jest do końca zrozumiałe, podpisać jakąś deklarację, dzisiaj jesteś, a jutro cię nie ma. Tak naprawdę tu chodzi wszystko o nasze serce. Jeśli kochasz Boga, to naturalną rzeczą jest to, że kochasz Jego pragnienia, Jego wizję i kochasz ludzi, którzy też kochają Boga i kochasz ludzi, którzy jeszcze nie należą do Kościoła. To jest proste, bo chcesz, żeby do Niego należeli pierw do Jezusa i później do Kościoła. I kochasz to, co robisz, bo jeśli będziesz robić to, czego nie kochasz, to umęczysz dokładnie siebie i innych ludzi. Prosta rzecz. Bardzo ważna też, ten 5. punkt jest bardzo ważny pod tym względem, że w Kościele nie ma bezrobotnych. Każdy ma jakąś służbę. Niekoniecznie musi to być służba związana stricte z funkcjonowaniem Kościoła czy nabożeństw. Ale tak jak żeśmy mówili tydzień temu, Ilonka i Eliza, Duch Święty włożył w ich serce, żeby pójść do DPS-u, do Domu Pomocy Społecznej i tam służyć ludziom. I to jest super. I każdy z nas może na różne sposoby służyć. To, że dzieli się ze sąsiadem, z przyjacielem, Ewangelią, świadectwem, też jest służbą. Słuchajcie, więc dzisiaj skupmy się na 3. punkcie, bardzo ważnym dla mnie, bo bardzo kocham ten punkt kochania innych ludzi. To jest kochać ludzi, z którymi się jest w Kościele i z którymi się służy. I mówiliśmy o tym, że Kościół to nie budynek, to relacje, to więzi, to wspólnota. I mówiliśmy o tym, że pojęcie słowa Kościół było wykrzywione przez tłumaczy, ponieważ w kulturze semickiej, żydowskiej Kościół to przede wszystkim relacje, to bliskość, jeden koło drugiego. I kiedy Kościół poszedł do Grecji, dotarł do Grecji, w pewnym sensie po iluś wiekach stał się filozofią. Kiedy dotarł do Rzymu, stał się religią państwową. A kiedy dotarł do Ameryki, stał się biznesem. I to jest niestety przykre, dlatego nasze wyobrażenie Kościoła jest bardzo mocno wykrzywione. I my myślimy, idę dzisiaj do Kościoła. Nie ma czegoś takiego. Jesteś, kiedy jest drugi brat, siostra, ktoś, kto kocha Jezusa, tam jest Kościół, bo Jezus jest pośród nas. A niedzielne zgromadzenia to jest jeden z elementów życia Kościoła, kiedy możemy przyjść razem wspólnie i uwielbiać. Uwierzcie mi, tak jak uwielbiam i kocham czas, kiedy jestem sam na sam z Bogiem i nigdy, nigdy nie pozwolę sobie wykraść czasu, kiedy jestem tutaj razem z wami wszystkim, uwielbiam Go, bo to są dwa niesamowite przeżycia dla mnie z Bogiem. Ten jest indywidualny, ten jest wspólnotowy. I Bóg w tym miejscu i w tym miejscu chce się nam objawiać. I kiedy wyrzucimy z życia Kościoła wspólne zgromadzenia, szersze zgromadzenia publiczne, to też będziemy bardzo mocno ograbieni. Także bardzo ważne jest to, co powiedziałem, że to słowo Kościół było bardzo mało razy użyte w Ewangeliach, ale mówiłem o tym, że to słowo znaczy mniej więcej coś takiego, że król wzywa swoich podwładnych na przyjęcie do swojego pałacu, do swojego zamku, spędza z nimi czas, jada z nimi, rozmawia, przekazuje im swoje wartości, swoje serce i po jakimś czasie mówi, idźcie i czyńcie moją wolę na najdalsze zakątki mojego królestwa. Ciekawe spojrzenie na słowo Kościół. Jezus wzywa nas, byśmy byli z Nim, z innymi i posyła nas dalej. I to jest właśnie Kościół. I taki jeden punkt jeszcze dodatkowo. Jeśli idziesz sam, to zajdziesz szybciej. Jeśli idziesz z innymi, to zajdziesz dalej. I to jest prawda, słuchajcie. Samemu niewiele jesteś w stanie zrobić. Dokładnie to, co mówiliśmy. Ilonka i Eliza, taki prosty przykład, miały pragnienie pobłogosławić, zrobić prezenty dla tych kobiet, które tam są w DPS-ie, ale znalazła się inna osoba, która postanowiła pobłogosławić na te prezenty. I zobaczcie, to jest to, że ktoś inny ma wizję, by zrealizować coś w kontekście głoszenia Ewangelii, ale są inne osoby, które dołączają się do tego, by zrealizować. Nigdy nie jesteś w stanie nigdy nie jesteś w stanie służyć Jezusowi na 100% w pojedynkę. Zawsze potrzebujemy innych osób. Dlatego Jezus posyła po dwóch apostołów i to jest dla nas bardzo ważny przekaz. Jeśli ktośkolwiek ci powie, że ja, Jezus i mi wystarczy, to wiedz jedną rzecz, to ten człowiek wcześniej czy później będzie nieszczęśliwy, bo samemu nie jesteś w stanie dojść daleko. I mówiliśmy też, przypomnienie, mówiliśmy o kościele w Jerozolimie i o kościele w Koryncie. Bardzo ważna rzecz, ponieważ kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, widzimy wręcz idealny obraz kościoła, gdzie modlą się, wspólnie gromadzą, łamią się chlebem po domach, czytają, studiują słowo, tam jest, trwają w nauce apostolskiej i tam jest, spotykają się po domach i w świątyni codziennie. I mamy opis z pierwszego listu do Koryntian, 5 rozdział, kościoła, który jest pełen grzechów seksualnych. I myślisz sobie, bierzesz te dwa zestawienia opisu kościoła i myślisz sobie, co poszło nie tak? No i właśnie o tym dzisiaj będziemy trochę mówić. Co poszło nie tak? Jako chrześcijanie kategoryzujemy ludzi na wierzących i niewierzących. Słowo klucz. Odczłowieczamy. I dzisiaj na tym się chwilę skupimy. Co to znaczy? Trochę kontrowersji wrzucę. Zamieszamy dzisiaj w kotle. Bardzo ważne. Zauważcie, nawet ja to zrobiłem parę minut wcześniej. Powiedziałem brat i siostra. I powiem wam, my myślimy i tak zostaliśmy nauczeni. I to nie jest wina nikogo z nas. Ale musimy troszeczkę zmodyfikować nasze myślenie. Myślę, że jednym z punktów, dla których doświadczamy trudności w Kościele, to jest to, że odczłowieczamy innych ludzi. Kiedy widzimy kogoś, kto wyznaje Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, nazywamy go dzisiaj już bratem i siostrą. I myślimy często, że tacy ludzie nie popełniają żadnych błędów. Chciałem wam powiedzieć, że jest to jeden z największych kłamstw w Kościele, dlatego w Kościele przeżywamy tyle różnych rozczarowań i trudności. Ja pamiętam swój pierwszy moment rozczarowania Kościołem. Po roku, półtora bycia w Kościele, kiedy chciałem być na spotkaniu, w którym pastor powiedział mi, że jestem za młody. I wracałem do domu pełen wściekłości, gniewu i rozczarowania. Jak mógł mi tak powiedzieć? Jestem gorliwszy od innych ludzi, a on mi zabronił przyjść na to spotkanie. Normalne? Normalne. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. Kiedy wyznajesz Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, możesz nic nie czuć. I chcę ci powiedzieć, że ja też nic nie czułem. Ale wiedziałem jedną rzecz, że potrzebuję Jezusa. I w momencie, kiedy wyznałem Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, powiedziałem, chcę ciebie Jezu, chcę iść za tobą, to patrz, jest tutaj napisane, zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. I nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale uwaga, teraz. Ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Co to oznacza dla mnie? Powiem wam w prosty sposób. Może interpretacja nie będzie super ekstra, ale to jest moja interpretacja. Jesteś duchowo dzieckiem Bożym, ale jesteś w procesie. To jest napisane, ale się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego co? Podobni. Wszyscy jesteśmy w podróży. Wszyscy mamy pewien czas. To, że przyszedłeś do kościoła, dałeś swoje życie Jezusowi, nie oznacza automatycznie, że stałeś się podobny do Chrystusa w jeden dzień. To, że niektórzy nagle przestali palić papierosy, pić alkohol, oglądać pornografię, krzyczeć na dzieci, żonę, nie oznacza to, że w jakiejś dziedzinie doświadczyłeś cudu, nie czyni cię automatycznie, że jesteś całkowicie do Niego podobny. I chciałbym, żebyśmy to sobie wzięli głęboko do serca, że jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Jesteśmy w procesie. Jesteśmy dziećmi Bożymi, ale stajemy się podobni do Niego. I teraz chciałbym przeczytać pewną historię, bo dzisiaj punkt spojrzenia na to będzie taki, chciałbym was zachęcić do tego, ponieważ my w Polsce, a szczególnie w Polsce, myślę, nauczyliśmy się patrzeć na innych ludzi. I ten nawyk przynosimy do kościoła. Po nawróceniu to jest jedna z wielu kwestii, w których nie jesteśmy podobni do Chrystusa. Ale posłuchajcie historii. Pewien młody człowiek przyszedł do pastora w kościele i powiedział do niego tak. Nie chcę już więcej chodzić do kościoła. Nie pójdę, nie potrzebuję tego. I pastor powiedział, dlaczego, synu? I ten człowiek mówi tak. Widziałem, jak jedni obgadują drugich. Widziałem, jak młodzi, kiedy jest nabożeństwo, siedzą na telefonach, a ci, co mają służyć, zajmują się tym, co nie trzeba. Widziałem pewnego człowieka, który mówił w naszym kościele piękne świadectwo, natomiast za parę dni widziałem go, jak wściekał się na jednego z naszych współpracowników w pracy i ten obraz był bardzo różny. Nie chcę mieć nic wspólnego z tymi hipokrytami. Pastor odpowiedział, w porządku, ale zanim odejdziesz, mam jedną prośbę do ciebie. Chciałbym, żebyś wziął szklankę, nalał tam wody do pełna i przeszedł wokół kościoła 3 razy, tak, aby nie rozlać ani kropelki wody na ziemię. Młody chłopak pomyślał, że to zbyt łatwe, ale postanowił to zrobić. I tak obchodził sobie 3 razy i kiedy skończył, powiedział, pastorze, już to zrobiłem. A pastor spytał, kiedy przychodziłeś z tą szklanką pełną wody w kościele dookoła ludzi, czy widziałeś te osoby, które obgadywały jedni drugich? On odpowiedział nie. A czy widziałeś młodych bawiących się na telefonie? Mówi nie. A on mówi, jak myślisz, dlaczego? Ponieważ skupiłem się na szklance wody, aby jej nie rozlać. Wtedy pastor odpowiedział, kiedy nasza uwaga skupia się na naszym Panu Jezusie, nie mamy czasu, aby zobaczyć błędy i grzechy innych osób. Kochani, nasza uwaga nie może być skupiona na drugim człowieku, bo wtedy zawsze upadniemy. To nie drugi człowiek daje nam siłę. To Jezus Chrystus. Powiem wam, w kościele istnieją 3 różne postawy względem ludzi. Pierwsza to taka, że miłość wszystko zakrywa, więc nie ma co zwracać uwagę. Lub druga, równie skrajna, tak kocham Boga, że trzeba obnażać wszelki grzech, raniąc przy tym ludzi. Jedna i druga nie jest właściwą. Powiem wam o trzeciej postawie, którą myślę, że jest najważniejsza i najbardziej właściwa. To jest kochać Boga i być przyjaznym dla ludzi. I to jest motto naszego Kościoła. Wierni Bogu, przyjaźni ludziom. Tak mówić prawdę w miłości, aby to ludzie mieli konflikt z prawdą, a nie z Tobą. A często my mówimy tak prawdę, że ranimy innych ludzi. Jezus jest przyjacielem grzeszników i jednocześnie nienawidzi grzechu. Więc jak to jest możliwe? Powiem ci, jak to jest możliwe. Bez Jezusa, jeśli nie zobaczysz w drugim człowieku dziecka Bożego, nie zobaczysz w drugim człowieku tego, co chce Bóg zrobić w jego życiu, jak widzi koniec życia tego człowieka, nie będziesz w stanie kochać go. Nie będziesz w stanie kochać go takim sercem, jakim Jezus kocha tych ludzi. Bardzo ważna rzecz. Kochani, to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy w Kościele. Kochać drugiego człowieka, a nienawidzić grzechu. My musimy się nauczyć oddzielać te rzeczy. Potępiać grzech, kochać człowieka. Ale w jaki sposób, przeczytałem wcześniej, mówić prawdę w taki sposób, i to jest, uwaga, bardzo ważna rzecz, mówić prawdę w miłości, żeby ta prawda, żeby dany człowiek miał konflikt z tą prawdą, nie z tobą. Nie wiem, czy łapiecie, o co chodzi. Posłuchajcie chwilę. Ja to kiedyś usłyszałem 12 lat temu i powiedziałem, to jest to. Ponieważ ja jako duszpasterz często mówiłem prawdę ludziom w taki sposób, że oni skłócali się ze mną, a nie z prawdą. Pamiętam, miałem problem z jedną osobą w naszej grupie polskiej w Upsali i widzieliśmy masę grzechu. I pamiętam, jak z Adamem jechaliśmy na spotkanie z tą osobą. To było niesamowite, bo byliśmy pełni wściekłości na tą, tak naprawdę na grzech i na osobę. Nie potrafiliśmy tego wtedy oddzielić. I pamiętam, kiedy usiedliśmy do stołu z tą osobą, zaczęliśmy rozmawiać i to było niesamowite, bo Duch Święty do mnie mówi, nie mów o grzechu, bo to nic nie da. Ty zniszczysz tą osobę. Ty ją wprowadzisz, ty jeszcze się bardziej skonfliktujesz z nią, ją stracisz, stracisz relację. I pamiętam jedno słowo, które wtedy wyszło, to jedno zdanie, to było z inspiracji Ducha Świętego. W jaki sposób możemy ci pomóc? I to otworzyło drzwi serca tej osoby. To nie spowodowało konfliktu, a wręcz, bo ta osoba była już przygotowana na atak. Myśmy jechali po prostu trupie czachy w oczach. Chrześcijanie. Krzyżowcy. Krucjata ratowania Kościoła. Wszelki grzech wyplenić. I my tak wypleniamy grzech, że wypleniamy też ludzi z Kościoła. A słuchajcie, Kościół, pamiętacie, jest szpitalem dla ludzi poranionych, zgubionych, zagubionych. To gdzie oni mają doświadczyć uzdrowienia? Gdzie? Przed telewizorem? Gdzie mają doświadczyć uzdrowienia? W łóżku, w niedzielę rano? W pubie? W kościele Jezus uzdrawia i używa przy tym ciebie. Nikogo innego może użyć ciebie. Pytanie jest, jak będziesz reprezentować Jezusa w życiu tych ludzi? Więc kochać człowieka, nienawidzić grzechu. Mówić tak prawdę, aby on miał konflikt z tą prawdą, nie z tobą. I czytamy bardzo znany tekst. nie będziemy go całego interpretować, bo tylko chcę się na jednym szczególnym punkcie skupić. Jeśli twój brat zgrzeszy przeciwko tobie, to idź, opowiedz to wszystko ludziom w kościele. Jaki to wredny brat jest. Tak, żebyś się mógł wybielić, żebyś mógł świecić przed innymi. Tak jest tu napisane? To jest Bajerzy Tarnowski. Nie, co tam jest napisane? Strofuj go. A wiecie, że jedno z tych tłumaczeń, napomnij, a jego znaczenie jest też zachęć go, podnieś go. Pamiętacie 15 rozdział Ewangelii Jana, o którym czytałem jedno z tych słów, że jeśli jest jakaś gałąź, winorośl, która nie przynosi owocu, jest to słowo przetłumaczone odcina. Ale greka daje nam możliwość i jeszcze innej interpretacji słowa podnosi. Spójrz na tą, z innej strony na tą perspektywę. Podnosi. Jeśli widzisz, że twój brat grzeszy, podnieś go. A wiesz dlaczego? Bo grzech w jego życiu wywołuje straszne spustoszenie. Ale my mamy krucjatę. Odcinajmy wszystkich. By święty Kościół był. Pozwól, że ci powiem. Jezus oczyszcza swój Kościół. Lepiej niż ktokolwiek. Więc jest napisane, idź i podnieś swojego brata. Zapytaj się, w jaki sposób mogę ci pomóc. W jaki sposób mogę cię zachęcić. Uwierz mi, to słowo, klucz, zmienia wszystko. Bo powiem ci jedną rzecz. Każdy z nas ma Ducha Świętego. Nie tylko pastor, nie tylko starsi. Każdy wierzący. I z czasem coraz bardziej stajemy się wrażliwi na głos Ducha Świętego. I w danych momentach, sytuacjach, konfliktach, uwierz mi, ty jesteś najlepszym reprezentantem Chrystusa tu na ziemi, w tych sytuacjach. To jak się zachowasz, będzie determinowało, co się wydarzy potem. Nasz Kościół po tylu latach, 6 latach przeszedł różne burze. Powiem wam jedną rzecz. Nie jest łatwo być dobrym reprezentantem Chrystusa, bo mamy całą masę, sami niesiemy te zranienia i te urazy. Oddaj to Jezusowi. Zraniony człowiek rani innych ludzi. Dopiero kiedy jesteś uzdrowiony, możesz uzdrawiać innych. Wyprzedziłem. Dobra. Idziemy dalej. Różnica między grzechem a błędem. To jest też zamieszanie. Dlaczego? Ponieważ grzech to jest właśnie to, kiedy mówimy o kłamstwie, kiedy mówimy o jakichś tych, jak czytamy, o owocach ciała. To są te grzechy. Ale zobaczcie, spójrzcie na nasz Kościół. Młodsi, starsi, długo lat naśladujący Chrystusa, krótko naśladujący Chrystusa. Zwróćcie na to uwagę, że jesteśmy mega różni. Mega różni. Ja i Kamil to jak dzień i noc. Albo noc i dzień. Jedynie Robert to jest kumpel na życie. Nie, wszyscy mamy być dla siebie wsparciem. Jesteśmy mega różni. Mega. I najwięcej błędów w Kościele nie wynika z grzechów, w sensie konfliktów, ale z błędów komunikacji. Powiem wam prosty przykład. Przed ślubem rozmawiam z żoną i mówię do niej, chcę mieć otwarty dom. Moja żona, ja też? Super. Mamy jedność. Tylko, że ja mam na myśli 5 razy w tygodniu otwarty dom, a moja żona myśli 1 na 2 tygodnie otwarty dom. Błąd komunikacyjny? Czy ja skłamałem? Nie. Czy ona skłamała? Nie. Zobaczcie. A już tym bardziej przy takich projektach, jakie mamy, jak English Camp, że już myślałem, że się 2 lata temu rozpadnie, bo konflikt był. Wiele, wiele innych, różnych sytuacji wcześniejszych, teraz mi się przypomniał ten English Camp, pamiętam te konflikty. Słuchajcie, my jesteśmy różni i my musimy się uczyć tej komunikacji. A co ty masz na myśli, mówiąc to? Biorę za to odpowiedzialność. Świetnie. Ten drugi myśli zupełnie coś innego i ten drugi myśli zupełnie coś innego. Dlatego, słuchajcie, musimy się uczyć tego i żeby stawać się podobni do Chrystusa. Kiedy jest nieporozumienie, nie nazywajmy tego grzechem. Po prostu usiądźmy i rozmawiajmy. Zapomniałem jeden slajd dodać, teraz mi się przypomniało. Rozmawiać likwiduje większość konfliktów. Okej. Okay. Jeśli komuś chcesz pomóc, wpierw sam pomóż sobie. Jeśli chcesz komuś pomóc, naprawić czyjeś życie, pierw sam pomóż sobie, zadbaj o własny ogródek. W przeciwnym wypadku będziesz hipokrytą. Zadbaj o swoje podwórko. Kochani, nasze serca to nasze ogródki. Pielęgnuj ten ogródek, ścinaj tą trawkę, wyrywaj chwasty, podlewaj, dosiewaj i zobaczysz. Inni przyjdą do ciebie i spytają się. Ja to zawsze mówię. Nie musisz innym zwracać uwagę. Oni przyjdą sami do ciebie i ci powiedzą, zapytają się ciebie, co zrobiłeś w swoim życiu, że masz taki piękny ogródek. I naprawdę, uwierzmy, nie zbawiajmy innych ludzi na siłę. Nie nawracajmy ich. Nie uświęcajmy ich. Zadbaj o swój ogród. I 3 filary, to co mówił Piotr. Kultura miłości w Kościele to jest szacunek, akceptacja i przebaczenie. Zamieniłem, ponieważ po cennej uwadze Piotra Karbownickiego, kiedy postawimy przebaczenie na pierwszym miejscu, to już dajemy sobie prawo do tego, że będziemy się ranić. Nie. Jeśli będziesz miał szacunek do drugiej osoby, jeśli widzisz, że ktoś grzeszy, masz porządek w swoim życiu, to z szacunkiem podchodzisz do drugiego człowieka. Dla mnie szacunek, to wiecie co jest? To jest to, że traktuję kogoś wyżej od siebie. To, że jestem pastorem, wcale nie daje mi prawa, że mogę na kogoś patrzeć z góry. To, że już 20 lat chodzisz z Jezusem, nie daje ci żadnego prawa do tego, że możesz na kogokolwiek patrzeć z góry. Co zrobił Jezus? Uklęknął i umył czyjeś nogi. Szacunek, akceptacja to jest przestrzeń, że popełniamy błędy. Czasami nie rozumiemy wszystkiego i musimy sobie dać prawo. I w ostateczności, kiedy ktoś popełni błąd, to przebaczamy. I kochani, powoli lądujemy. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. Radykalne. Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą. A wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego. Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje i my winniśmy życie oddawać za kogo? I siostry. Każda siostra to też brat. Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata i nie mówię tutaj o fizycznych, materialnych tylko. Możesz posiadać dobra duchowe i widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża. Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. Po tym poznamy, żeśmy z prawdy i uspokoimy przed Nim swoje serca. Czyn, zobaczcie, dlaczego jest słowo czyn użyte pierwsze? Bo twój dobry uczynek względem drugiej osoby, która może cię nawet zraniła, otwiera serce. Naprawdę. I uwierz mi, to jest lepsza droga. Trudniejsza. I chcę ci powiedzieć jedną rzecz. Możesz całe to kazanie zapomnieć. Ja cię do niczego nie zmuszam. Żyj jak chcesz. Ja będę żył według prawdy Bożego Słowa. Jesteś wolny. Nawet jeśli jesteś w kościele, wiedz, że jesteś wolny. Możesz zgrzeszyć i żyć w grzechu. Ale ziemia, która już tu ma manifestować się niebo, na tej ziemi, w twoim życiu, tu nie będzie się manifestować żadne niebo. Będzie się manifestować piekło. Bo żyjąc według własnych zasad egoistycznych, świeckich, przyziemnych, nie będziesz miał nieba na ziemi. Będziesz miał piekło. To jest twój wybór. Lądujemy. Skracamy. By być częścią Kościoła, nie musisz być doskonały. Najważniejsze jest twoje serce, bo za sercem zawsze idzie czyn i prawda. I gotowy, musisz być gotowy na przemianę, jaką oferuje ci Jezus. To On pomaga nam się zmieniać. Bądź otwarty na to, co mówi do ciebie Jezus. Bądź otwarty na to, o co Jezus cię prosi. Nie zamykaj się. Módl się, by twoje oczy widziały w drugim człowieku to, co najlepsze, by twoje serce potrafiło wybaczać nawet to, co najgorsze i byś całym sobą był wpatrzony w Boga, nigdy nie tracąc wiary w Jego prowadzenie. Kochani, to może zrobić tylko Jezus. On jest jak magnes. Końcówka. On przyciąga do siebie wszystkie twoje niedoskonałości po to, by zrobić miejsce na Jego miłość w twoim życiu. Pozwól Jezusowi wziąć wszystkie te opiłki niedoskonałości i grzechu. On jest jak magnes. Powiem wam, ta wizja Jezusa, że On jest tym magnesem, mnie rozpala do czerwoności. Bo wiecie co? Wiecie, jak jest na moje największe wyzwanie, to, że ja w swoim życiu najbardziej skupiam się na swoich słabościach. Nie na innych, ale na swoich. I powiem wam, ostatnio uczę się, kiedy przychodzę do Jezusa, patrzę się na Niego i myślę sobie, Ty jesteś jak magnes. Po prostu bierz to wszystko. Pozbyłam, nie chcę tego w moim życiu. I powiem wam, kiedy podchodzisz do Jezusa, mając Jego wizję, kochającego Zbawiciela, że On umarł za ciebie i zabiera te wszystkie niedoskonałości, te wszystkie urazy, te wszystkie frustracje, gniew, nieprzebaczenie. Uwierz mi, jeśli pozwolisz, zbliż się do Jezusa. On zbliży się do ciebie. Tak naprawdę On już jest blisko ciebie. Niewiele trzeba. I to wyrywa, wyciąga. I to jest najlepsze, co może cię spotkać w tym życiu tu na ziemi. Uwierz mi, po takim spotkaniu z Jezusem będziesz miał niebo na ziemi. Nic nie jest w stanie cię zatrzymać, nic nie stanie cię sfrustrować, nic nie stanie tak naprawdę cię zniechęcić, bo On jest blisko ciebie i twoje oczy są wpatrzone w Jezusa. Amen. Kochani, powstańmy. Poproszę grupę uwielbienia.